Dyskurs 22. Trzy światy – materialny, subtelny i przyczynowy. Tysiące przedmiotów, które widzisz w tym świecie, to różne kombinacje pięciu podstawowych żywiołów. Nigdzie nie istnieje żaden szósty żywioł. Istnieją trzy rodzaje przestrzeni, tworzące trzy wszechświaty. Są to Bhutakasha, czyli wszechświat fizyczny, Chittakasha, subtelny wszechświat mentalny, oraz Chidakasha, najsubtelniejszy i przenikający dwa poprzednie, wszechświat przyczynowy. Ponad nimi, stanowiąc ich wspólną istotę, bije boskie źródło, które nazwano Brahmanem, Bogiem albo też Atmą, czy najwyższą świadomością. Ten, kto pragnie poznać boskie źródło i połączyć się z nim, musi poznać owe trzy przestrzenie. Bhutakasha składa się z pięciu podstawowych żywiołów: przestrzeni, powietrza, ognia, wody i ziemi. Eter, zwany również przestrzenią, jest najsubtelniejszym z pięciu żywiołów i najbardziej przenikalny. Przenika wszystkie pozostałe. Jedynym jego atrybutem jest dźwięk. Powietrze jest również niewidzialne, ale posiada dwa atrybuty – dźwięk i dotyk. Ogień, który można zobaczyć, jest bardziej gęsty od powietrza i posiada trzy atrybuty – dźwięk, dotyk i kształt. Jeszcze bardziej gęsta jest woda. Charakteryzuje się ona czterema atrybutami – dźwiękiem, dotykiem, kształtem i smakiem. Ziemia, najmniej subtelny z żywiołów i najbardziej gęsty, posiada pięć atrybutów – dźwięk, dotyk, kształt, smak i zapach. Możemy zauważyć, że atrybut kształtu charakteryzuje trzy najmniej subtelne elementy – ogień, wodę i ziemię, natomiast najsubtelniejsze – eter i powietrze – pozbawione są kształtu. Wszystko, co istnieje w Bhutakaszy, czyli w świecie fizycznym, jest nietrwałe i podlega ciągłym przemianom. Wszystkie przedmioty zmieniają z czasem swą formę i nazwę i przybierają inną. W Bhutakaszy wszystko znajduje się w ciągłym ruchu. Spróbujmy zajrzeć głębiej w naturę przedmiotów fizycznych złożonych z pięciu żywiołów. Spójrzmy na nie jako na pewne formy utworzone z atomów, które w danym momencie znajdują się w danym miejscu. Atomy poruszają się i nieustannie zmieniają swe położenie. Zatem formy, które tworzą, również muszą się zmieniać. Atomy zmieniają położenie bardzo szybko. Nie potrafimy nawet zauważyć, kiedy zaszła w przedmiocie mikroskopijna zmiana. Wszystkie przedmioty podlegają temu nieprzerwanemu procesowi zmian w czasie. Atomy tworzące ludzkie ciało zachowują się identycznie, zatem ciało ulega takim samym ciągłym modyfikacjom. Te zmiany podobne są falom oceanu, które również nie mają początku ani końca. Krople wody jednej fali zlewają się z następną, która z kolei za chwilę łączy się z inną i tak dalej. Ten proces kolejnych przemian form zachodzi nieustannie, zatem naturą fizycznego wszechświata jest zmienność i nietrwałość. Ludzkość można pojmować jako falę. Inne stworzenia, takie jak zwierzęta czy ptaki, jako następną falę. Rośliny, owady i żyjątka pełzające jako kolejne fale. Siły demoniczne i boskie to również fale. W naturze nie można przewidzieć, jaki aspekt którejś z fal połączy się z inną. Tak jak fale oceanu zlewają się i łączą ze sobą, tak fala niosąca cechy ludzkie zlewa się z falą zawierającą w sobie cechy innych stworzeń. Jest to nieprzerwany proces przemian i przekształceń. Życie to nieskończony ciąg fal. Człowiek charakteryzuje się zdolnością myślenia, której rezultatem jest ciągła sekwencja myśli. Myśli te również są nietrwałe. Nieustannie podlegają zmianom, tak jak ciało. Podlega ono sześciu rodzajom zmian, którymi są narodziny, wzrastanie, dojrzewanie, przekwitanie, zamieranie i śmierć. Nie zdając sobie z nich sprawy, okłamujesz się, sądząc, że ludzkie życie jest wieczne. Podstawową przyczyną takiego braku zrozumienia jest niewiedza. Wszechświat fizyczny, czyli buta kasza, zawiera miliardy słońc, z których każda otoczona jest własnym światem. Istnieje niezliczona liczba różnych planet. W całym tym ogromnym wszechświecie Ziemia stanowi mikroskopijną kropelkę w oceanie. Na tej Ziemi znajdują się Indie, niewielkie państwo. W tym niewielkim państwie jest mały stan, w tym małym stanie zaś jeszcze mniejszy okręg, a w nim malutka wioska. W tej wiosce stoi bardzo niepozorny mały domek, a w tym domku siedzi sobie małe ciało. Czyż nie jest absurdem, że to małe ciało, tak znikome w porównaniu z wszechświatem, rości sobie prawo do poczucia wielkości i ważności swojego ego? Kiedy pomyślisz o wszechświecie i swoim w nim miejscu, przyznasz, że stanowisz zaledwie mikroskopijny punkcik tej olbrzymiej całości. Czy zdołasz kiedyś zrozumieć całość? Czy kropla mogłaby zmierzyć ocean? A ocean również podlega nieustannym zmianom, tak jak Ziemia i tak jak wszystko w Buttakaszy. Świat, w którym żyjesz, jest przemijający. Jak podlegająca ciągłym zmianom istota ludzka, żyjąca w równie ulotnym świecie, może zrozumieć nieskończonego, niczym nieograniczonego i niezmiennego Boga? Aby zrozumieć nieprzemijające, musiałbyś sam przestać podlegać zmianom. Ciało, umysł i osobowość są elementami przemijającymi. Można je porównać do mirażu. Człowiek próbuje zaspokoić pragnienia mirażem, który wydaje się być wodą, ale to tylko miraż. Taką wodą nie zwilżysz niczego, nie napełnisz nią dzbanów. Nigdy nie ugasisz nią pragnienia. Podobnie za pomocą ciała i umysłu nie zaspokoisz pragnienia szczęśliwości, której poszukujesz. Cały ten niezmierzony świat materialny, czyli Buttakasza, jest wielkości jakby atomów w Chittakaszy, świecie mentalnym. Tak jak twoje ciało ma wymiary atomu w porównaniu z Buttakaszą. A ta nieprawdopodobnie rozległa Chittakasza stanowi jedynie atom w Chittakaszy, czyli w świecie przyczynowym. Buttakaszę, na którą składa się 5 podstawowych elementów materii, można postrzegać za pomocą 5 zmysłów. Ponieważ każdy przedmiot w Buttakaszy składa się z 5 żywiołów i tylko z nich, Buttakasza jako taka jest bezwładna i pozbawiona zdolności odczuwania. Ożywiają boski element. Podobnie to samo boskie źródło można odnaleźć w Chittakaszy, która z kolei składa się z subtelnych aspektów 5 żywiołów, tworzących Buttakaszę. Zatem Chittakasza jako taka jest również pozbawiona życia i bezwładna. Boskie źródło ożywia świat fizyczny i mentalny, tak samo jak ożywia bezwładne ciało. Bije ono z Chittakaszy, czyli z najsubtelniejszej przestrzeni przyczynowej. Aby to zrozumieć, wyobraź sobie odbicie w lustrze. Odbicie nie istnieje bez ustawionego przed lustrem przedmiotu. Odbicie porusza się tylko wtedy, gdy porusza się ów przedmiot. Świeci wtedy, gdy świeci ten przedmiot. Każdy przedmiot znanego ci świata ma swoje źródło w Chittakaszy, czyli w świecie przyczynowym, i stanowi odbicie w Buttakaszy, obrazu powstającego w Chittakaszy. Oba te światy działają jak lustra. Tak jak księżyc odbija blask słońca, tak blask pochodzący z Chittakaszy odbija się w subtelnym świecie mentalnym, a później w świecie fizycznym. Załóżmy, że chciałbyś ozdobić swoje odbicie w lustrze. Czy możesz tego dokonać? Widzisz w lustrze swoją twarz. Jeśli namalujesz kropkę na środku czoła tego odbicia, czy ona pozostanie tam, gdy się poruszysz? Nie, ponieważ twoje odbicie również zmieni położenie i kropka, która poprzednio znajdowała się na środku czoła, znajdzie się w pobliżu twojego ucha. Zatem jak możesz umieścić kropkę na czole odbicia w lustrze, tak żeby pozostała tam na stałe? Musisz umieścić ją na swojej twarzy, a wówczas będzie ona zdobiła również jej odbicie bez względu na to, czy zmienisz swoje położenie, czy też nie. A oto opowiadanie na ten temat. Pewnego razu przybył na dwór Kriszny w dwarce, a artysta, malarz, mistrz portretu. Pragnął namalować najwspanialszy portret pana. Krishna zgodził się pozować mu i zapytał: co mam robić? Artysta poprosił: Swami, gdybyś posiedział bez ruchu około godziny, narysowałbym szkic, a później sam dokończyłbym portret. Krishna pozował, nie poruszywszy się ani razu. Malarz wykonał szkic. Po jakimś czasie przypadł do lotosowych stóp Krishny i powiedział: Swami, na razie skończyłem. Krishna zapytał z uśmiechem: kiedy zamierzasz ofiarować mi portret? Malarz odrzekł: jutro o tej porze będzie gotowy, Swami. Pracował niezmordowanie przez całą noc, starając się odzwierciedlić na płótnie postać pana. Następnego ranka obraz był gotowy, a malarz, bardzo zadowolony ze swojego dzieła, przykrył obraz piękną tkaniną i zaniósł Krishnie. Lecz kiedy dokonał odsłonięcia, okazało się, że w ciągu minionej nocy postać Krishny zmieniła się. Malarz postawił portret tuż obok pana, popatrzył nań, a potem na Krishnę i wtedy uświadomił sobie, że postać na obrazie wcale nie przypomina Krishny. Krishna również spojrzał na obraz i rzekł: mój drogi przyjacielu, twój obraz ma wiele mankamentów. Malarz odpowiedział: Swami, wybacz mi, proszę, pozwól mi namalować cię jeszcze raz. Daj mi jeszcze jedną szansę. Taka sytuacja powtórzyła się 10-krotnie. Codziennie artysta malował portret, ale ani razu nie uchwycił podobieństwa Kriszny. W końcu poczuł się zawstydzony i postanowił opuścić dwór. Po drodze spotkał mędrca Naradę, który zagadnął go: wyglądasz na bardzo zmartwionego. Co cię tak trapi? Malarz opowiedział, co się wydarzyło. Narada odrzekł: cóż, Krishna jest niedoścignionym aktorem i reżyserem. To on odegrał całą tę sztukę. Stosując swoje metody, nigdy nie namalujesz jego postaci. Jeśli chcesz odnieść sukces, zrób to, co ci powiem. Malarz zgodził się. Wrócił do Krishny, niosąc ze sobą obraz zawinięty w piękny materiał. Zwrócił się do Swamiego. Swami, chciałbym ofiarować ci twój portret. To jest portret doskonały. Zechciej przyjąć go ode mnie. Gdy odsłonił obraz, okazało się, że było to lustro. Jeśli będziesz malował portret nieskończonego pana za pomocą nietrwałych środków, takich jak pędzle i farby, nigdy tego nie dokonasz. W Buta Kaszy wszystko jest skończone i nietrwałe. Wszelkie formy ulegają ciągłym przemianom, żadna z nich nie odda rzeczywistego obrazu nieskończonego Boga. Jeśli pragniesz doświadczać czystej, niezmiennej wizji Boga, musisz użyć czystego lustra, którym jest twoje nieskazitelne serce. Dlatego poszukiwanie Boga w Buta Kaszy, w ulotnych formach fizycznego świata, to iluzja. Wiecznej i niezmiennej istoty nie można poznać za pomocą przemijających form. I jeśli nawet odczujesz radość, starając się poznać go w ten sposób, będzie ona tylko krótkotrwała. Naturą pięciu żywiołów świata materialnego jest zmienność. Aby doświadczyć stanu niezmienności, musisz wejść ponad te pięć żywiołów i ponad formy z nich zbudowane. Przypuśćmy, że udajesz się na pielgrzymkę, aby w świątyni doznać wizji Boga. Narażasz się na trudy podróży, aby zaspokoić tęsknotę serca za Bogiem. Wreszcie wchodzisz do świątyni, stajesz przed świętym obrazem czy posągiem i spojrzawszy nań, zaraz zamykasz oczy i kierujesz uwagę ku wnętrzu. Skoro zadałeś sobie tyle trudu, aby dotrzeć do świętego obrazu, dlaczego stojąc przed nim zamykasz oczy i patrzysz w swoje wnętrze? Otóż zwracasz wzrok ku wnętrzu, ponieważ intuicyjnie wyczuwasz, że prawdziwy obraz Pana możesz znaleźć jedynie w swym sercu. Zdajesz sobie sprawę z tego, że obraz odbierany oczami będzie jedynie ulotnym wrażeniem, związanym z ulotną myślą. Gdy zarejestrujesz obraz postrzegany oczami w umyśle, pragniesz go jeszcze utrwalić w sercu. W świecie fizycznym nie możesz doświadczyć Boga bezpośrednio. Tu możesz jedynie pośrednio zaznać Jego bliskości. Nie rezygnuj z tego uczucia bliskości z Bogiem tylko dlatego, że jest ono przejściowe, tak jak każde inne doznanie w tym świecie. to wzniosłe uczucie stanie się bowiem źródłem przejściowej radości, która jednak powoli, stopniowo będzie ewoluować w kierunku radości nieprzemijającej. Tak oto rozpoczniesz podróż do wiecznej szczęśliwości. Będziesz po kolei przemierzał trzy światy: fizyczny, mentalny i przyczynowy. Świat przyczynowy ma swe źródło w transcendentnym świetle, w świetle Atmy, która lśni ponad wszystkimi światami i w nich zarazem. Nieprawda w nieprawdzie to materialny świat zmysłów. Tutaj wszystko jest przejściowe i nietrwałe. Tutaj nie tylko odbicie, ale i odzwierciedlany przedmiot są nieprawdziwe i złudne, jako że pochodzą one ze świata mentalnego. Nieprawda w prawdzie to Chittakasha, świat mentalny, w którym obrazy są również nietrwałe i ulotne, lecz stanowią odbicie tego, co wieczne i prawdziwe. Prawda w prawdzie to Chittakasha, przestrzeń przyczynowa, w której lśni jedynie czysta światłość Atmy. Może lepiej to zrozumiesz, rozważywszy myśl, którą Swami często powtarza. Jesteś nie jedną osobą, lecz trzema. Mianowicie jesteś tym, za kogo się uważasz, tym, za kogo uważają cię inni oraz tym, kim naprawdę jesteś. Tym, za kogo się uważasz, jest twoje ciało, nietrwałe i nieprawdziwe. Wszelkie twoje doznania, przeżycia i uczucia są krótkotrwałe. Ciało i wszelka jego aktywność należą do świata fizycznego. Osoba, za którą uważają cię inni, to obraz mentalny, należący do świata mentalnego. Ten obraz jest również zmienny i nieprawdziwy, tak jak cały świat mentalny. W rzeczywistości jesteś niepodlegającą żadnym zmianom Atmą, której światłość lśni w świecie przyczynowym. Kawałek lodu w twojej dłoni topi się, aż znów stanie się wodą. To proces zachodzący naturalnie. Podobnie zmiany i przekształcenia są naturalnymi procesami, ciągle zachodzącymi w świecie materii. Nawet wówczas, gdy próbujesz zrozumieć ten świat, musisz myśleć o subtelniejszych przestrzeniach. Chittakasha jest materialna. Doświadczasz jej w stanie jawy. Subtelniejszej formy przedmiotów świata materii, która to forma należy do świata mentalnego, doświadczasz w stanie marzeń sennych. Na jawie widzisz przedmioty dzięki światłu słońca i księżyca. W stanie marzeń sennych nie korzystasz z tego światła, a jednak widzisz różne przedmioty. Umożliwia ci to subtelne światło obecne w świecie mentalnym. Gdy odwrócisz uwagę od tego, co materialne, ujrzysz wewnątrz siebie subtelne światło. W ciągu dnia nie widzisz gwiazd, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Gwiazdy świecą również w dzień. Nie widzisz ich dlatego, że światło słońca jest o wiele silniejsze. Gdy słońce zajdzie, dostrzegasz światło gwiazd. Poza materialnym istnieje subtelne, a w subtelnym można odnaleźć pierwowzór materialnego. Już w okresie dzieciństwa wielkich świętych, którzy przybywali na ten świat z misją niesienia światła, można zauważyć pewne szczególne predyspozycje zapowiadające ich przyszłe cechy. Na ich przykładzie można dostrzec, jak te subtelne aspekty owych istot kształtowały ich przyszłą osobowość i każdy okres ich życia. Ponad materialnym i subtelnym poziomem istnienia jest jeszcze trzeci, poziom przyczynowy. Na nim nie ma już żadnego ruchu, żadnych zmian. To tu jaśnieje odwieczne światło wiecznie świetlistej Atmy. Dzięki temu wszechprzenikającemu światłu Atmy możesz doświadczać świata mentalnego i materialnego. Gdyby nie istniał świat przyczynowy, nie istniałby dla ciebie ani świat mentalny, ani materialny. Aby doświadczyć boskiego poziomu swego istnienia, musisz odbyć podróż od materialnego przez poziom mentalny do przyczynowego. Swoją prawdę odnajdziesz na poziomie przyczynowym. Światło Atmy jest źródłem i składnikiem wszystkich trzech światów. Aby to lepiej zrozumieć, rozważmy przykład oceanu. Fale i woda w głębi oceanu nie różnią się od siebie. Piana i fale też nie są czymś odmiennym. Piana, fale i woda są jednym i tym samym. Woda stanowi ich wspólny element i podstawę istnienia, a wygląda, jak gdyby piana, fale i woda w głębi oceanu stanowiły trzy oddzielne jakości. W świecie fizycznym również musisz odkryć wspólny element, które stanowi podstawę doświadczeń we wszystkich stanach istnienia i jednoczy trzy światy – materialny, mentalny i przyczynowy. Tym trzem przestrzeniom przypisać można trzy stany świadomości. W stanie czuwania, czyli jawy, żyjesz na poziomie świata materialnego. W stanie snu i marzeń sennych poruszasz się w przestrzeni mentalnej, a w stanie głębokiego snu istniejesz w świecie przyczynowym. Poza tymi trzema stanami jest jeszcze czwarty, który jednoczy je i jest nimi wszystkimi zarazem. To stan nadświadomości, inaczej nazywany stanem transcendentalnym. W stanie głębokiego snu istniejesz jedynie na poziomie przyczynowym, w przestrzeni absolutnego spokoju, ale nie doświadczasz boskiej szczęśliwości, gdyż nie jesteś świadomy. Dopiero gdy wracasz do stanu czuwania, uświadamiasz sobie, że zaznałeś uczucia absolutnego spokoju. Natomiast stan nadświadomości to taki stan, w którym wznosisz się do poziomu przestrzeni przyczynowej, ale pozostajesz w pełni świadomy, zatem doświadczasz tej przestrzeni. Shankara nazwał ten stan samadhi. Co to znaczy? Samadhi zwykle myli się ze stanem emocjonalnym, w którym człowiek zachowuje się nienormalnie, jak gdyby znajdował się w pewnego rodzaju transie. Uważa się, że samadhi to coś innego od stanu jawy, marzeń sennych czy głębokiego snu. Tymczasem samadhi to doświadczanie tych trzech stanów jednocześnie. Znaczenie samadhi jest zawarte w samym tym słowie, które składa się z dwóch sylab – sama i di. Sama znaczy taki sam, a di – umysł. Zatem samadhi oznacza absolutnie zrównoważony umysł. Pozostawać nieporuszonym w obliczu zimna i gorąca, zysku i straty, pochwały i krytyki – oto samadhi. Osoba zanurzona w samadhi, której umysł trwa w równowadze, zawsze doświadcza błogości. Zarówno w codziennym życiu, kiedy przebywa w świecie materii, jak też podczas marzeń sennych, czyli na poziomie mentalnym, i również podczas głębokiego snu, kiedy przebywa w przestrzeni przyczynowej. Każdy tęskni za takim wzniosłym stanem. Jednak aby go osiągnąć, potrzeba solidnej praktyki duchowej, a także łaski Boga, którą można sobie zaskarbić miłymi Bogu cnotami. Te cnoty wymienił Krishna Arjunie, a potem powiedział mu: to, co robisz, Arjuno, nie będzie nic warte, jeśli twoje czyny wypływać będą ze świadomości ciała. Wykonuj moje rozkazy, spełniaj swoje obowiązki, ciągle myśląc o mnie. Wówczas doświadczysz wszechobecnej boskości. Ta boskość to jedność, która leży u podstaw wszelkiej różnorodności fizycznego świata. Niech poczucie boskiej jedności inspiruje twe czyny. Tylko wtedy, gdy skupisz umysł na Bogu, ja całkowicie skoncentruję się na tobie. Myśli i uczucia mędrca nie podlegają żadnym zmianom, kiedy przechodzi z jednego stanu świadomości w inny. One zawsze pozostają w harmonii z Bogiem. Kogo zadziwi fakt, że ogień wytwarza gorąco? Wysoka temperatura jest czymś naturalnym dla ognia, tak jak niska temperatura jest czymś naturalnym dla lodu. Na tej samej zasadzie kto się narodził, musi umrzeć. To jest zjawisko naturalne. Nikt, kto poznał tę prawdę, nie ulega przygnębieniu. Dlatego też wszędzie i we wszystkich okolicznościach zachowuj równowagę umysłu. Cokolwiek się dzieje, niech twój umysł zawsze zatopiony będzie w boskim świetle. Aby nabyć tej zdolności ciągłej koncentracji na Bogu, musisz dogłębnie zrozumieć, czym jest przestrzeń fizyczna, mentalna i przyczynowa. Rozważmy następującą sytuację. Wieczorem zjadasz kolację i kładziesz się spać. Po chwili zasypiasz i coś ci się śni. Doświadczasz wielu różnych przeżyć we śnie, ale po przebudzeniu one znikają. W stanie jawy z kolei zajmujesz się wieloma sprawami i również doświadczasz różnych doznań. Lecz kiedy znów zaśniesz, wszystkie zdarzenia ze stanu jawy wypierane są przez zdarzenia ze snu. Te zmiany zachodzą w ciągu zaledwie 24 godzin. Istnieje wiele uderzających różnic pomiędzy doświadczeniami ze stanu marzeń sennych i tymi ze stanu jawy. Zatem, które są prawdziwe? Możesz zadawać sobie pytania, co jest prawdą, a co nią nie jest. Czy jestem tym, który doświadcza zdarzeń stanu jawy, czy tym, który doświadcza zdarzeń ze snu? Vedanta daje na to odpowiedź. Nie jesteś ani tym, ani tamtym. Nie jesteś tym, który doświadcza stanu jawy, ani tym, który doświadcza stanu marzeń sennych. Nie jesteś też tym, który pozostaje w stanie głębokiego snu. Jesteś ponad nimi wszystkimi. Jesteś istotą transcendentalną, najwyższą rzeczywistością. To, o czym sądzisz, że istnieje, naprawdę nie istnieje. A to, w istnienie czego nie wierzysz, w rzeczywistości istnieje. Kiedy nabędziesz tej mądrości, uświadomisz sobie, że istnieje tylko jedno i ono stanowi odwieczną prawdę. Jest to Atma, najwyższa rzeczywistość. Zwykłemu człowiekowi trudno jest postrzegać Atmę. Wszystko, o czym czytasz, czego słuchasz lub doświadczasz, stanowi jakość Buddhakaszy. Zaczynając od niej, musisz ją przekroczyć, aby osiągnąć swój cel. Od formy musisz wznieść się do bezforemnego, od zmian musisz dojść do niezmienności. Ponad wszelkimi formami, jakościami i atrybutami rozciąga się przestrzeń nadświadomości. Ona stanowi twój cel. Ten, kto niezmiennie trwa w niej zanurzony, jest mędrcem. Może zastanawiasz się, czy Arjuna osiągnął ten stan. Tak sam Krishna wyniósł go na ten poziom świadomości i uczynił zeń mędrca, gdy stał się narzędziem w jego boskich rękach. Jeśli mędrzec nie zaangażuje się w działanie, ludzkość zostanie pozbawiona przykładu do naśladowania. W szkole jest dyrektor i nauczyciel wychowania fizycznego, który prowadzi ćwiczenia. Nauczyciel wykonuje polecenia dyrektora. W czasie ćwiczeń dyrektor nie odzywa się, lecz nauczyciel komenderuje. Raz, dwa, trzy i demonstruje ćwiczenia. Musi je pokazać. Tylko wtedy uczniowie mogą je wykonać. Podobnie mędrzec, idąc za głosem swojego wewnętrznego dyrektora i wykonując jego polecenia, stanowi wzór dla innych. Dlatego Krishna przemienił Arjunę w człowieka doskonałego. Powiedział: zamienię cię w moje narzędzie, abyś wykonywał moją pracę, abyś stał się wzorem do naśladowania. Jakie głębokie znaczenie ma to, co Krishna uczynił dla Arjuny? Imię Arjuna oznacza człowieka o czystym sercu. Arjuna zawsze żył Krishną. Wiele razy Krishna nazywał Arjunę tym, który żyje w świetle Boga. Wszystkie głębsze aspekty związku Krishny z Arjuną można poznać po imionach, które Krishna mu nadał. Jedynym obowiązkiem Arjuny było bezwarunkowe wykonywanie poleceń Krishny. Arjuna powiedział: wykonam wszystkie twoje rozkazy, Swami, zrobię wszystko, o co poprosisz. Sam nie podejmę się niczego, co wykraczałoby poza twoje wskazówki. Oto właściwa postawa mędrca. Nie ma w niej uczucia ja ani moje. Nie ma egoizmu ani przywiązania. Akceptacja i podążanie za wolą Pana unicestwia ego i tendencje do posiadania. Oto powód, dla którego w drugim rozdziale Gity Krishna tak szczegółowo opisuje cechy mędrca. Ponieważ jednak samo wyszczególnienie cnót mędrca nie przyniosłoby wiele pożytku, Krishna wyjaśnił również różne aspekty trzech światów i trzech stanów świadomości. Arjuna był na tyle inteligentny, by to zrozumieć. Po doznaniu wizji kosmicznej formy Boga natychmiast pojął jej znaczenie. Uświadomił sobie jedność wszystkich trzech światów. Po ujrzeniu kosmicznej postaci Pana, kiedy tylko zamykał oczy, zawsze widział Krishnę. A w jego sercu trwało niezatarte wrażenie tamtej wizji. Zdał sobie sprawę, że to, co widział oczami, istniało na planie fizycznym. To, co widział, gdy zamknął oczy, istniało w przestrzeni mentalnej. Natomiast niezatarte wrażenie, które pozostało w jego sercu, istniało na poziomie przestrzeni przyczynowej. To jest tak, jak z wydrukiem na papierze. Gdy obraz zostanie wydrukowany, nie można go oddzielić od papieru. W ten sposób kosmiczna forma Krishny stała się trwałym wrażeniem w sercu Arjuny. Arjuna był człowiekiem doskonałym, jednak podejmował wszelkiego rodzaju zwyczajne czynności, jak każdy człowiek, aby służyć jako wzór do naśladowania. Jednak jego umysł zatopiony był w Krishnie, który stanowił dla niego doskonałe ucieleśnienie jego własnej jaźni, Atmy. Arjuna wiedział, że jego fizyczne ciało służyło jedynie wykonywaniu poleceń Krishny. Takie podporządkowanie się Bogu jest znakiem szczególnym prawdziwego mędrca.